No dobrze, to teraz może słowo wyjaśnienia o tym dłuższym wstępie. Może nam sprawę wyjaśni europoseł Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
A w słowie wstępu mówiłem o tych dziwnych trasach, które pokonują statki różnych organizacji, które ratują migrantów na Morzu Śródziemnym, które ciągle płyną tylko w ten sam rejon morza i tam ciągle spotykają dziwnym trafem migrantów. To pewnie wszystko przypadek, a potem odstawiają tych migrantów do, najczęściej do Włoch, ale też do innych krajów. Jak ten kryzys migracyjny, jak działanie także rządu niemieckiego jest oceniane przez Europarlament?
Europarlament oczywiście będzie miał różne opinie w tej kwestii, chociaż jest większość proemigracyjna. Generalnie mam wrażenie, że w tym obszarze Europa efektownie popełnia samobójstwo, bo przecież to podatnik europejski płaci za to, że mu ich własne rządy, jak niemiecki, sznur na szyi zaciągają, bo przecież zwożenie tych imigrantów na stary kontynent, do krajów Unii Europejskiej, nie tylko Unii Europejskiej, tu chodzi o Wielką Brytanię, Szwajcarię, kraje, które nie są w Unii, jest czymś, co w perspektywie krótkookresowej, długookresowej jest dramatyczne dla Europy i w wymiarze gospodarczym, bo to są ludzie, którzy biorą olbrzymie socjale, ale także w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym, bo przecież przypadki niszczenia świątyń chrześcijańskich, głównie katolickich, to jest norma, na przykład we Francji, no ale także w wymiarze wzrostu ciężkiej przestępczości, no te dane, które ostatnio zostały przedstawione w kontekście Holandii, są porażające. No 3,5 razy więcej przestępstw popełnianych przez imigrantów czy dzieci imigrantów niż rodowitych Holendrów. No to pokazuje, na jaki import się decydowano, a to, że w tej chwili jest już cały taki przemysł, no, tak jak jest przemysł narkotykowy, tak samo jest przemysł imigracyjny, że po prostu są ludzie, którzy na tym robią wielkie pieniądze, żeby tych imigrantów tutaj dowieźć. Zarabiają ich przemytnicy, dzielą się z tymi, którzy ich odbierają i za to jeszcze płaci na przykład niemiecki rząd, no. Dzieją się rzeczy zupełnie niebywale, bo na to człowieka, który bardzo ostro piłuje gałąź drzewa, na której siedzi.
To teraz przejdźmy do tego, jak Europarlament patrzy na sytuację w Polsce. My jesteśmy po weekendzie, gdzie były dwa duże wydarzenia. Na pewno liczniejszy był marsz Platformy Obywatelskiej. Robi wrażenie w Brukseli pokaz siły opozycji?
No, ja spotykam się z różnymi politykami i część z nich bardzo liczy na to, że wygra Prawo i Sprawiedliwość. Uwaga, uwaga, nawet jeżeli są to politycy z Europejskiej Partii Ludowej. Ja nie ukrywam, że kilka tygodni temu spotkałem się z byłym premierem Słowenii, Janezem Janszą. To ten pan, który był razem z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim i premierem Czech Petrem Fialą w Kijowie. To było pierwsze tygodnie wojny w Europie Wschodniej. Pierwsze tygodnie po napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada. I wtedy no, to nie było modne, żeby tam jechać. Potem przegrał wybory, ale też człowiek, który jest, jego partia jest z Europejskiej Partii Ludowej. I on bardzo tak szczerze i emocjonalnie życzył zwycięstwa PiS-owi w tych wyborach. Więc to nawet ta formacja polityczna, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL, one nie są wcale jednolite, nie jest to jednolite poparcie dla PO. Natomiast, no cóż, no, ostatnio mieliśmy konferencję w Madrycie, konferencję konserwatystów. Nawet nie myślałem, że tyle osób patrzy na te wybory w Polsce. Uważa, że są to wybory być może najważniejsze wybory w Europie obok Hiszpanii. No, mamy wybory na Słowacji, gdzie jednak zgodnie z tym, co ja mówiłem, zresztą także na Państwa antenie, mówiłem od wielu miesięcy, że wygrają socjaliści, populiści z partii Sper Roberta Fico, którzy są prorosyjscy, prosto prorosyjscy. Nie chcą dodać broni Ukrainie. Godzą się na że tak powiem, no, to, żeby Rosja zaanektowała część terytoriów Ukrainy. No, pytanie, czy również w Polsce nastąpi zmiana rządu jak na Słowacji, czy też nie, ale naprawdę bardzo są to wybory obserwowane i dla wielu budzą, jak myślałem, że tak wielu jest ludzi, którzy wierzą, że w Polsce będzie kontynuacja.
I że będzie to samo dalej, ale zastanawiam się, no skoro liczą, że w Warszawie będzie kontynuacja, to znaczy, że także liczą na to, że Warszawa zablokuje pomysły dalszej integracji Unii Europejskiej.
No tak, no, to jest proces, uważam, bardzo groźny, ale naprawdę nie tylko dla Polski, czy krajów, które później przystąpiły do Unii Europejskiej, czy krajów mniej bogatych. To jest projekt bardzo niebezpieczny, uwaga, dla Unii Europejskiej. Bo projekt, w którym Unia Europejska staje się taką korporacją, gdzie decydują, mając większość akcji w tej spółce, dwa kraje, czyli Niemcy i Francja, no głównie Niemcy, to jest pomysł na to, żeby reakcją na to były tendencje odśrodkowe. To Unię osłabia, na tych tendencjach środkowych będzie grała Rosja w oczywisty sposób. Jednym słowem, ci euroentuzjaści, którzy mają pełne usta frazesów o jedności europejskiej, oni tę jedność tak naprawdę wycierają sobie w nią buty, no, grzebią tą jedność. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, zwracam tylko uwagę, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później EWG, później Unia Europejska w pierwszych latach swojego funkcjonowania to były silne organizacje, dlatego że każde państwo, które tam było, większe, mniejsze, bogatsze, mniej bogate, które przystąpiło od razu, zakładało Wspólnotę Węgla i Stali Europejską, takie, które przystępowały w kolejnych falach rozszerzenia. Każde z tych państw miało poczucie partycypacji, znaczy, że ma wpływ, a dzięki czemu miało wpływ, dzięki temu, że było zasadę jednomyślności, że to państwo, każdy miał takie poczucie, że jest taki hamulec, że jest weto, tego weta można użyć. Czy to opóźnia proces decyzyjny? Tak, to opóźnia proces decyzyjny, ale powoduje to, że wszystkie państwa w Unii mają takie poczucie, że mają realny wpływ na to, co się dzieje w Brukseli i to właśnie integruje, to jest właśnie integracja. A jeżeli to będzie przekazane więcej kompetencji do Brukseli, no to będzie oznaczało de facto w praktyce politycznej, że więcej kompetencji będzie miał Berlin i Paryż. Więc jest to, podkreślam jeszcze raz, bardzo niedobre z punktu widzenia funkcjonowania Unii Europejskiej na przyszłość i jest to decyzja podejmowana, już ostatnie zdanie, w momencie bardzo trudnym, gdy Unia Europejska jest na zakręcie gospodarczym, w zakręcie demograficznym, gdy wyraźnie Europa jako taka, stary kontynent, słabnie na tle Azji, Ameryki, także innych kontynentów. I myślę, że tego typu pomysły są po prostu fatalne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej.
To pytanie o stan tej Unii, bo wydaje się, że Unia będzie chciała uciec do przodu, spróbować przyjąć Ukrainę albo zamarkować taki ruch, ale przy okazji takiego ruchu będzie się starała doprowadzić do głębokiej centralizacji władzy. To jest w ogóle możliwe, żeby Unia, będąc, jak wielu mówi, niemalże wszyscy, w bardzo ciężkim kryzysie, nagle udało jej się przeprowadzić gruntowną zmianę traktatów na rzecz centralizacji?
No, traktatów jest możliwe tylko jednogłośnie. To jest niemożliwe, żeby to się stało. Tu Polska, ale nie tylko Polska, to zablokuje. Natomiast to jest, myślę, możliwy scenariusz wprowadzenia tego, że tak powiem, tylnymi drzwiami, czyli wprowadzenia takich decyzji na zasadzie kwalifikowanej większości, które faktycznie zmienią ustrój Unii, spowodują, że będzie ona że będzie ona inna i no, w moim przekonaniu po prostu znaczy, będzie to sytuacja, w której Unia Europejska będzie z nazwy ta sama, ale w sensie ustrojowym, w sensie procesu decyzyjnego będzie inną Unią. Tu trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że co do procesu rozszerzenia, no to te same kraje, które dzisiaj nagle mówią, że tutaj rozszerzajmy się, no na przykład Niemcy zablokowały proces rozszerzenia Unii o kraje Bałkanów Zachodnich. Było takie szczyt na zamku Bled na Słowenii, listopad 2021, dosłownie 3 miesiące przed wojną w Europie Wschodniej, gdzie państwa Bałkanów Zachodnich, konkretnie Montenegro, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, usłyszały, że no, nie było tego w komunikacie, no ale w kuluarach było powiedziane wyraźnie, opóźniamy rozszerzenie. Państwa te miały przystąpić pod koniec lat 2020, tej dekady, czyli no, za 5-6 lat miały być w Unii. To zostało zablokowane, po czym teraz, kiedy nastąpiła ta agresja Rosji za naszą wschodnią granicą, mówi się, że będzie tych krajów przyjętych od razu hurtem więcej, bo Ukraina, Mołdawia, może jeszcze Gruzja, kraje Bałkanów Zachodnich, przypomnę. Natomiast no, po pierwsze zwracam uwagę, że mówi się, że Ukraina nie będzie miała pełnych praw, czyli będzie formalnie na papierze, ale nie będzie miała dostępu do wszystkich przywilejów z racji członkostwa wynikających. Po drugie, gdyby Ukraina weszła z tym rolnictwem, które ma w tej chwili, no to by przykryła czapkami rolnictwo francuskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie, greckie, bo cała Europa Południowa to jest region z bardzo dużym udziałem rolnictwa w gospodarce, co oczywiście powoduje, że te kraje będą opóźniać wejście Ukrainy do Unii. A wreszcie po trzecie, to jak się wydaje, jest, znaczy wydaje się, to jest fakt, no, że nie ma zgody w samej Unii co do tego. Zwracam uwagę, występuje Charles Michel, szef Rady Europejskiej, był premier Belgii, który mówi, do 2030 roku będzie rozszerzenie Unii. Parę dni potem występuje przewodnicząca Komisji Europejskiej, była czterokrotna minister w rządach Angeli Merkel, pani von der Leyen, i ona mówi, że będzie rozszerzenie Unii, kropka, nie ma daty. Więc no, widać wyraźnie, że to jest pewna rywalizacja w ramach poszczególnych organów Unii Europejskiej. Skądinąd, to też trzeba też na tym się trochę zdać. No, z czego to wynika? No, to wynika z tego, że traktat lizboński, którego mamy tyle entuzjastów w Europie, bardzo nieprecyzyjnie zapisał kompetencje szefa Rady Europejskiej, szefa Komisji Europejskiej. Oni są skazani na rywalizację między sobą i właśnie rywalizują także w tym obszarze rozszerzenia Unii. Zwracam też uwagę, że przywódcy Unii dotychczas, przywódcy państw członkowskich Unii, typu konkretnie kanclerz Scholz, prezydent Macron, premier Holandii, no, podał się do misji, ale wtedy to mówił, był szefem rządu Królestwa Niderlandów, czyli Mark Rutte, szef MSZ-u Austrii, Schallenberg. Oni wszyscy mówią, Ukraina w Unii tak, ale nie od razu. A więc no, są sprzeczne sygnały, prawda? Pewnie jest taki już na tym kończę, taki message, takie przesłanie po cichu do Kijowa. Nie trzymajcie z Polakami, bo to opóźni wasze wejście do Unii Europejskiej. Być może tym właśnie jest spowodowana takie bardzo nerwowe reakcje Ukrainy odnośnie Polski w ostatnim czasie.
O tym mówił Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 12:30. My za chwilę z Brukseli do Rzymu się przeniesiemy.